Wydawnictwo Potop zaprasza do wysłuchania opowiadania autorstwa Stefana Zweiga pod tytułem Nowela szachowa. Czyta Krzysztof Baranowski. Na wielkim parowcu pasażerskim, który miał odejść o północy z Nowego Jorku do Buenos Aires, panowały, jak zwykle w ostatniej godzinie, ruch i krzątanina. Goście z lądu odprowadzali tłumnie przyjaciół. Chłopcy w czapkach na bakier, roznosząc telegramy, wykrzykiwali po salonach i palarniach nazwiska. Taszczono kufry i kwiaty. Na schodkach uwijały się ciekawie dzieci, podczas gdy na pokładzie grała niewzruszenie orkiestra. Stałem na spacerowym pokładzie nieco w cieniu tego zgiełku, rozmawiając ze znajomym, gdy obok nas dwa lub trzy razy rozbłysły ostre światła. Widocznie tuż przed odjazdem reporterzy przeprowadzali jeszcze szybko wywiad i fotografowali jakąś znakomitość. Mój przyjaciel spojrzał w tę stronę i uśmiechnął się. Ma pan tu na pokładzie rzadkiego ptaszka czętowicia. Przyjąłem tę wiadomość, widać, z niezbyt mądrą miną, gdyż po chwili wyjaśnił: Mirko Czętowic, mistrz świata w szachach, objechał z turniejami całą Amerykę od wschodu na zachód. I oto wyrusza po nowe triumfy do Argentyny. Teraz istotnie przypomniałem sobie tego młodego mistrza świata, a nawet pewne szczegóły jego zawrotnej kariery. Mój przyjaciel, uważniejszy czytelnik gazet niż ja, mógł uzupełnić ją całym szeregiem anegdot. Mniej więcej rok temu Czętowic za jednym zamachem stanął u boku najwytrawniejszych mistrzów szachowej sztuki, jak Aliechin, Capablanca, Tartakower, Lasker, Bogoliubow. Od wystąpienia siedmioletniego cudownego dziecka rzeszewskiego w turnieju szachowym w roku 1922 w Nowym Jorku nigdy jeszcze wtargnięcie osoby zupełnie nieznanej do tego sławnego cechu nie wywołało tak powszechnej sensacji. Albowiem intelektualne właściwości Czętowicia nie zdawały się bynajmniej zapowiadać tak olśniewającej kariery. Wkrótce przesiąkła jakoś tajemnica, że w prywatnym życiu ten mistrz szachów w żadnym języku nie umiał napisać jednego zdania bez ortograficznego błędu, a jak zażartował jeden z jego podenerwowanych kolegów, jego ignorancja była równie uniwersalna we wszystkich dziedzinach. Czętowic był synem biednego jak mysz kościelna południowo-słowiańskiego szypra na Dunaju, którego malutką barkę przewrócił pewnej nocy jakiś parowiec ze zbożem. Po śmierci ojca, 12-letniego wówczas chłopca, wziął do siebie z litości proboszcz owej zapadłej wioski. Poczciwy pater rzetelnie starał się domową pomocą nadrobić to, czego tępy o leniwym języku i szerokim czole dzieciak nie mógł nauczyć się w wiejskiej szkole. Lecz wszystkie usiłowania pozostawały daremne. Mirko gapił się na wyjaśniane mu po 100 razy znaki pisarskie i nadal nic nie rozumiał. Jego ociężały mózg nie mógł zapamiętać nawet najprostszych przedmiotów nauki. Kiedy rachował, to jeszcze w 14 roku życia musiał pomagać sobie palcami, a przeczytanie książki lub gazety nawet dla dorastającego chłopca stanowiło szczególny wysiłek. Mimo to nie można było nazwać Mirka chłopcem niechętnym lub krnąbrnym. Robił posłusznie wszystko, co mu kazano. Nosił wodę, rąbał drzewo, pracował w polu, sprzątał kuchnię, i spełniał solidnie, aczkolwiek z irytującą powolnością, wszelkie wymagane odeń posługi. Lecz tym, co poczciwego patrę najbardziej u tego dziwacznego chłopca gniewało, była jego absolutna obojętność. Nie robił nic bez specjalnego polecenia. Nigdy o nic nie zapytał, nie bawił się z innymi chłopakami i nigdy sam nie poszukał sobie zajęcia, jeśli mu go wyraźnie nie wskazano. Gdy Mirko kończył swe czynności gospodarskie, siadał bezmyślnie w pokoju z owym pustym spojrzeniem, jakie mają owce na pastwisku, nie biorąc najmniejszego udziału w zdarzeniach otaczającego go świata. Gdy wieczorami pater, pykając długą chłopską fajkę, grał z wachmistrzem żandarmerii swoje 3 partie szachów, jasnowłosy Mirko sterczał koło nich w milczeniu i na pozór sennie i obojętnie gapił się na kratkowaną deszczułkę. Pewnego zimowego wieczora, gdy obaj partnerzy byli zatopieni w swej codziennej partyjce, na wiejskim gościńcu rozległy się dzwoneczki sań i zbliżały się coraz szybciej. Do pokoju wszedł chłop w obsypanej śniegiem czapce. Jego stara matka leży konająca i niech się ksiądz proboszcz pośpieszy, aby zdążyć jeszcze udzielić ostatniego namaszczenia. Kapłan wyszedł niezwłocznie za nim. Wachmistrz żandarmerii, który nie dopił swej szklanki piwa, zapalił na pożegnanie świeżą fajkę i właśnie zamierzał włożyć ciężkie buty z cholewami, gdy zwrócił jego uwagę wzrok Mirka, wbity uporczywie w szachownicę z rozpoczętą partią. Może chcesz jej dokończyć? Zażartował żandarm, przekonany głęboko, że ospały chłopak ani jednej figury nie potrafi należycie przestawić. Mirko spojrzał na niego płochliwie. Potem skinął głową i usiadł na miejscu proboszcza. Po 14 ruchach żandarm przegrał, a ponadto musiał przyznać, że porażka nie wynikła bynajmniej z jakiegoś niedbałego przeoczenia. Nie inaczej wypadła druga partia. Oślica Balaama! Wykrzyknął zdumiony pater, wróciwszy do domu, po czym mniej biegłemu w Biblii żandarmowi wyjaśnił, że już przed 2000 lat zdarzył się podobny cud i nieme stworzenie przemówiło nagle językiem mądrości. Mimo późnej pory ksiądz nie mógł się powstrzymać, by nie wyzwać swego domowego półanalfabety na szachowy pojedynek. Mirko i jego pokonał bez trudu. Grał uparcie, powoli, niewzruszenie. Ani razu nie uniósł się z nad szachownicy pochylonego, szerokiego czoła. Ale grał z niezaprzeczoną pewnością. W następnych dniach ani księdzu, ani żandarmowi nie udało się wygrać z nim ani jednej partii. Proboszcz, który lepiej niż ktokolwiek mógł ocenić niedorozwój swego wychowanka pod innymi względami, zainteresował się teraz poważnie, jak dalece taki jednostronny i osobliwy talent stawi opór jakiemuś surowszemu egzaminowi. U fryzjera wiejskiego kazał ostrzyc nastroszoną słomiano-blond czuprynę Mirka, aby się jako tako prezentował i zawiózł go saniami do sąsiedniego miasteczka, gdzie w kawiarence na rynku mieli swój kąt namiętni szachiści, którym on sam, jak się już przekonał, nie mógł sprostać. Wśród stałych bywalców wywołało to niemałe zdumienie, gdy proboszcz wepchnął do kawiarni rumianego 15-letniego wyrostka w baranim kożuchu noszonym włosem do środka i ciężkich, wysokich butach. Zdziwiony chłopak stał w kącie ze spuszczonymi nieśmiało oczyma, dopóki nie zawołano go do stolika z szachami. W pierwszej partii Mirko został pokonany, gdyż u poczciwego proboszcza nigdy nie widział tak zwanego sycylijskiego otwarcia. W drugiej partii już z najlepszym graczem wyszedł na remis. Od trzeciej i czwartej bił wszystkich, jednego po drugim. W małym południowo-słowiańskim miasteczku zaczęły się teraz dziać niezwykle podniecające sprawy. Pierwsze wystąpienie tego chłopskiego czempiona od razu stało się sensacją dla zebranych osobistości. Postanowiono jednogłośnie, że cudowny chłopaczek musi koniecznie zostać w mieście do następnego dnia, ażeby można było zwołać innych członków klubu szachistów, a przede wszystkim zawiadomić fanatyka szachów, starego hrabiego Simcicza z zamku. Proboszcz, który z całkiem nową dumą spoglądał na swego wychowanka, lecz mimo radości odkrywcy nie chciał zaniedbać obowiązku niedzielnej mszy, oświadczył gotowość pozostawienia Mirka w mieście celem dalszych prób. Młodego czętowicia umieszczono na koszt klubu w hotelu, gdzie tegoż wieczora pierwszy raz w życiu ujrzał angielski klozet. Następnego niedzielnego popołudnia pokój szachistów był przepełniony. Mirko, siedząc nieruchomo 4 godziny nad szachownicą, nie mówiąc ani słowa i nie podnosząc nawet wzroku, zwyciężał jednego gracza po drugim. Wreszcie zaproponowano mu symultankę. Trwało dobrą chwilę, nim wytłumaczono młodemu ignorantowi, że w symultance ma walczyć sam przeciwko rozmaitym graczom. Lecz skoro tylko Mirko zrozumiał ten rodzaj gry, zorientował się szybko w zadaniu i w swych ciężkich, skrzypiących butach, chodził powoli od stolika do stolika i w końcu z 8 partii wygrał 7. Zaczęły się teraz wielkie narady. Jakkolwiek ściśle biorąc, nowy ten czempion nie był przynależny do miasta, to jednak duma narodowa rozgorzała żywym płomieniem. Może przecież to małe miasteczko, którego dotąd nie dostrzegano niemal na mapie, pierwszy raz dostąpi wreszcie zaszczytu wysłania w świat jakiegoś sławnego człowieka. Pewien agent nazwiskiem Keller, który zazwyczaj pośredniczył tylko w dostarczaniu szansonistek i śpiewaczek dla garnizonowego kabaretu, oświadczył, że jeśli zapewni mu się roczną dotację, gotów jest zabrać młodzieńca do Wiednia i wykształcić na fachowca szachowego kunsztu uznanego sobie doskonałego, acz skromnego mistrza. Hrabia Simcic, który w ciągu 60 lat codziennej gry w szachy nie spotkał się jeszcze z tak osobliwym przeciwnikiem, wyasygnował natychmiast potrzebną sumę. Od tego dnia zaczęła się zdumiewająca kariera tego szyprowego syna. Po upływie półrocza Mirko opanował wszystkie arkana techniki szachowej. Co prawda z pewnym dość dziwacznym ograniczeniem, które w kołach fachowców stało się później przedmiotem licznych obserwacji i kpin. Albowiem Czentowic nigdy nie doszedł do tego, by choć jedną partię móc zagrać z pamięci lub, jak to się mówi fachowo, na ślepo. Brakło mu całkowicie dam ustawiania szachownicy w nieograniczonej przestrzeni wyobraźni. Zawsze musiał mieć przed sobą konkretną czarno-białą kratę z 64 polami i 32 figurami. Nawet później, za czasów swej światowej sławy, nosił stale przy sobie składane kieszonkowe szachy. Aby, chcąc zrekonstruować jakąś mistrzowską partię lub rozwiązać jakiś problem, móc przedstawić to sobie optycznie. Defekt ten, jako taki dosyć nieznaczny, zdradzał jednakże brak siły wyobraźni i w ciasnym kręgu szachistów wywoływał równie żywe dyskusje, jak gdyby na przykład wśród muzyków wybitny wirtuoz czy dyrygent okazał się niezdolny do grania czy dyrygowania bez otwartej partytury. Ale ta dziwna cecha nie opóźniała bynajmniej zdumiewających postępów Mirka. W 17 roku życia uzyskał już tuzin nagród. W 18 zdobył Mistrzostwo Węgier. Wreszcie w 20 Mistrzostwo Świata. Najzuchwalsi czempioni, z których każdy z osobna przewyższał go nieskończenie zdolnościami intelektualnymi, fantazją i śmiałością, ulegali jego upartej i zimnej logice. Tak jak Napoleon uległ ociężałemu Kutuzowowi, a Hannibal Fabiuszowi Kunktatorowi, który, jak powiada Liviusz, był w dzieciństwie równie flegmatyczny i głupkowaty. Tak się więc stało, że do świetnej galerii mistrzów szachowych, jednoczącej w swoich szeregach rozmaite typy intelektualnych uzdolnień, filozofów, matematyków, ludzi posiadających niezwykły dar kalkulacji i wyobraźni i często twórczych, wtargnął po raz pierwszy ktoś bardzo daleki od świata ducha. Ciężki, nieumiejący się wysłowić chłopak wiejski, z którego nawet najsprytniejszemu dziennikarzowi nie udało się nigdy wydobyć żadnego przydatnego w publicystyce słowa. Czentowic nie dostarczał tedy gazetom owych gładkich frazesów, lecz miejsce ich zajęły niebawem liczne anegdoty o jego osobie. Albowiem z chwilą, gdy opuszczał szachownicę, gdzie był niezrównanym mistrzem, stawał się nieuchronnie figurą groteskową i prawie śmieszną. Mimo uroczystego czarnego ubrania, pompatycznego krawata z nieco zbyt wpadającą w oko perłą i wymanikurowanych troskliwie palców, w manierach i sposobie bycia pozostał tym samym ograniczonym chłopakiem, który zamiatał na wsi izbę proboszcza. Niezręcznie i wręcz bezwstydnie.